Panie, miało być podręcznika dzisiaj. Ja się zastanawiałem, jak to zrobić i wtedy pójść. Ja tak sobie pomyślałem, że nie było na pewno konferencji na temat, którym Stefan kardynał Wyszyński zajmował się bardzo oddanie, był bardzo w tym temacie wykształcony. Jaki to temat? Myślę, że na podstawie pierwszego cytatu, który jest właśnie z prymasa tysiąclecia, zrozumiecie. Stwierdza tak. Należy co rychlej uwolnić z uprzedzeń społecznych, częściej z nieświadomości i z niechrześcijańskich błędów społecznych. Należy zwalczyć herezję, która wyrzuciła Boga z życia gospodarczego i odsunęła Go od wpływu na sprawy doczesne. Należy zwalczyć ten absurd bluźnierstwo, które zapomina o tym, że pańska jest ziemia i napełnienie jej. Psalm 23. To przecież jest szaleństwo i samobójstwo. Należy poznać społeczną prawdę Kościoła i wprowadzić ją do życia codziennego na równi z przykazaniami Bożymi, bo stanowią one zwartą część całości nauczania kościelnego. Posłuszeństwo społecznym encyklikom należy do obowiązków katolika. Zobaczcie, że chrześcijanie od samego zadania Kościoła musieli zająć jakieś stanowisko wobec środowiska, w którym żyli, wobec społeczności, w której się poruszali, a w którym rozprzestrzeniała się Ewangelia. W świetle wiary chrześcijańskich zasad musieli ocenić swój stosunek do władzy państwowej i do posiadania dóbr, do niewolnictwa i do pracy, do wojen, na które byli zaciągani, i do pokoju. Kościół, który nie jest z tego świata, ale jest w tym świecie, zaczął więc najpierw okazjonalnie, a od połowy XIX wieku głosić i ustawiać systematycznie i zastanawiać się systematycznie nad tymi problemami społecznymi. Tak? Powstaje katolicka nauka społeczna. KNS w skrócie, bardzo trudny przedmiot na studiach teologicznych w seminarium, ale bardzo ciekawe. Katolicka nauka społeczna. Papież Jan 23 stwierdza tak, że światłem katolickiej nauki społecznej jest prawda, cel sprawiedliwość, a główną siłą miłość. Poznając i żyjąc według jej wskazań, chrześcijanin powołany jest do rozszerzania dobrej nowiny o zbawienie, ewangelizacja i sprawowania i sprawiania, że oblicze świata staje się coraz bardziej ludzkie. To jest nasze zadanie w świecie. I katolicka nauka społeczna przez wiele lat opracowała pewne zasady. Czasem jest ich 10, czasem jest ich 6, czasem jest ich 7. W różnych się spotykałem w rzeczach, ale są takie cztery właściwie podstawowe zasady społeczne, zasady katolickiej nauki społecznej, nad którymi się dzisiaj pochylę, abyśmy też zobaczyli, czy tak naprawdę ci, których nawet w wyborach wybieramy, rzeczywiście kierują się zasadami chrześcijańskiej, katolickiej nauki społecznej, czy tylko mówią, że są katolikami, a tak naprawdę z wiarą, ze wspólnotą Kościoła nie mają nic wspólnego, a tylko nazywają tak to swoje kandydowanie gdziekolwiek, żeby zdobyć czyjeś głos. I tak, zasada personalizmu, a więc podstawą społeczeństwa jest osoba. I ta zasada głosi, że człowiek jest w tym świecie istotą szczególną, która cieszy się wrodzoną godnością, która jest podmiotem praw i obowiązków. Człowiek posiada godność naturalną, przyrodzoną, nadprzyrodzoną. Godność naturalna wynika z posiadania intelektu i woli. Człowiek poznaje zmysłowo i intelektualnie, dzięki temu tworzy kulturę, w której działami są nauka, sztuka, etyka i religia. Teraz tak, jak to mówią z Polskiego do nasze. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek zaczyna dążyć do tego, żeby jakikolwiek materia stała się celem w życiu, a człowiek jest tylko wykorzystywany do tworzenia tej materii i nie ma, traci swoją godność, to znaczy, że to nie ma nic z chrześcijaństwem wspólnego. Osoba, persona jest podstawą, musi być podstawą życia społecznego. Nie konsumpcja. Nie zdobywanie i tworzenie. Nie posiadanie czegokolwiek, ale osoba. Jeżeli się o tym zapomina, a patrzy się tylko na pieniądze i materię, no to wtedy nie mamy nic wspólnego z chrześcijaństwem, nic z zasadą personalizmu. Ja wiem, że trudny temat jest, tego rozumiem, ale tak też chcę się to poruszyć, bo ten temat jest ważny, często o tym zapominamy, że coś takiego jest stworzonego. A więc człowiek jako osoba, podmiot. Podmiot, nie przedmiot, ale podmiot, cel sam w sobie. Podmiot intelektualnego poznania i decyzji moralnych nie powinien być nigdy traktowany jako rzecz, jako przedmiot. Nie może być nigdy środkiem do celu, ale zawsze cel. I to będzie w pracy, i to będzie w domu, i to będzie w całym życiu społecznym. A więc jeżeli ktoś nam tylko mówi gospodarka, 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 to jest błąd. Bo gospodarka tworzona przez państwo ma służyć człowiekowi. Jeżeli o tym się zapomina, nie jest to chrześcijaństwo. Druga zasada to zasada dobra wspólnego. Głosi, że celem życia społecznego jest troska o dobro wspólne. Troska o dobro osobiste winna być zawsze podporządkowana trosce o dobro wspólne. Wedle nauki Soboru Watykańskiego II przez dobro wspólne należy rozumieć sumę warunków życia społecznego, jakie bądź zrzeszeniu, bądź poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość. A więc popatrzcie, my mamy dobro wspólne, jak na przykład nasze miasto. I my tu mamy mieć takie warunki do życia, takie warunki do zdobywania poszczególnych naszych osiągnięć, abyśmy własną doskonałość mogli tutaj osiągnąć. W naszym społeczeństwie to jest dobro wspólne. Nie może być ono zagarnione przez jedną osobę, a my mamy temu służyć i mamy wypełniać tylko i wyłącznie tej osoby jakieś pragnienia. Bo to wtedy nie ma zasady personalizmu i nie możemy uczestniczyć w tym dobru wspólnym, który tutaj mamy. Katechizm Kościoła Francuskiego przypomina, że dobro wspólne odnosi się do życia wszystkich i od każdego domaga się roztropności, a szczególnie od tych, którym zostało powierzone sprawowanie władzy. Katechizm stwierdza, w imię dobra wspólnego władze publiczne są zobowiązane do poszanowania podstawowych, niezbywalnych praw osoby ludzkiej. Społeczność powinna umożliwić każdemu ze swoich członków urzeczywistnianie swego powołania. Społeczność ma mi pomóc, abym ja wzrastał, abym ja się mógł rozwijać. Oczywiście nie mogę mieć pretensjonalności, jak i kolik do kogoś, że mi nie wychodzi, jeżeli ja się nie staram. Ale ja mam mieć takie stworzone warunki tutaj, tu gdzie mieszkam, tu gdzie jestem, abym ja mógł się rozwijać. A więc prawo do nauki, prawo do pracy, prawo do hobby swojego, prawo do odpoczynku. To o to chodzi. być na bazę na Ciebie. To znaczy, że ja nie mogę korzystać z tego dobra wspólnego, które jest w moim mieście. A jeżeli jest to otwarte dla każdego, to każdy może przyjść. Każdy może z tego korzystać. I dalej. Władza jest sprawowana w sposób... A jeszcze zanim to. W szczególności dobro wspólne polega na korzystaniu ze swobód naturalnych, niezbędnych do rozwoju powołania ludzkiego. Są nimi prawo do postępowania według słusznej normy własnego sumienia, do ochrony życia prywatnego oraz do sprawiedliwej wolności, także w dziedzinie religijnej. Jeżeli ktoś by mi zakazał wyznawać swojej wiary, to jest to przeciwko tej zasadzie. Dogma religijna. Ja mam prawo do mówienia o tym, że wierzę, mam prawo do powieszenia krzyża w szkole. Mam do tego prawo. Zasada. I teraz tak. Jeżeli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia nie obowiązują w sumieniu. Wtedy władza przestaje być władzą, a zaczyna się bezprawie. Jeszcze raz powtórzę. Jeżeli sprawujący władzę ustanawiają niesprawiedliwe prawa lub podejmują działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie mają obowiązku, nie obowiązują w sumieniu. Ja mam prawo takiego prawa niemoralnego nie wypełniać. Jeżeli ktoś by mi kazał zabijać dzieci narodzone, ja mam prawo do tego, żeby się temu sprzeciwić. Tego nie wykonywać. To jest ta słynna klauzula sumienia lekarza. Czy klauzula sumienia na farmaceutów, chociażby, o którą też bardzo długo walczono. Zasada trzecia, mamy tak, zasadę personalizmu, zasadę dobra wspólnego i zasada pomocniczości. W czym ona się wyraża? Wyraża się w postulacie, by społeczność wyższego rzędu nie ingerowała w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając jej kompetencji, lecz raczej powinna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań działaniami innych grup społecznych dla dobra wspólnego. A więc zasada ta postuluje decentralizację zarządzania i stoi na straży, by zbyt daleko posunięta interwencja państwa nie zagrażała osobistej wolności i inicjatywie organów niższego rzędu. Zasada pomocniczości jest przeciwna wszelkim formom kolektywizmu. A więc to, co mieliśmy za komuny, żeby wszystko nam się władza wtrącała, to było złe. Na marginesie. Ja nie jestem przeciwko Unii Europejskiej, jakoś tam nie, to chodzi o nas, ale parę zasad, które są tam, które narzucają nam, że pomidor to owoc. I tak mam być koniec roku. A marchewka to, nie, marchewka to owoc, a pomidor też owoc, czyli pamiętam, gdzieś coś innego to warzywo. A pana to warzywo. Czyli pamiętam, już w tej chwili tak. Ale wiecie, tego typu rzeczy. To jest od samej góry na sam dół przeciągnięta, żeby mam wszystko mieć ustalone. Nie, to nie wypływa od nas. Z naszego samorządu, powiedzmy. Ale od góry. Totalitaryzm to się nazywa. Totalitaryzm to się nazywa. A zasada pomocniczości mówi, że oni mają nam pomagać, abyśmy tu mogli kierować się tymi zasadami, na przykład są w naszym społeczeństwie ważne, które są w naszej kulturze ważne, które są według naszych wartości, a nie przeciwko nim. No bo wyobraźmy sobie, że nagle by nam osądzono, że sita to nie sita, tylko nie wiem, durszlaki. Przepraszam. Dajmy nam to. Bo ktoś tak sobie na górze wymyślił i teraz tak będzie. Rozumiecie? Są pewne zasady, którymi się tutaj my kierujemy i ubrają, a które w zamościu są totalnie obce. Dajmy nam to. Ja hetmanie za tym mówię. Ja jestem hetmanie, jakby ktoś nie wiedział zamościu o pochodzę. Mój uczeń kiedyś kazał zmienić rejestrację, ale to tak na marginesie. A więc są pewne różnego rodzaju zasady, które tutaj są w kulturze, których nie zmieniamy. Dajmy na to, jeżeli jest ewangelizacja w Afryce, zgodzi w 100% z tym, co jest w Europie, ale pozwala się tamtym ludziom według swojej kultury żyć, ale mówimy o Jezusie Chrystusie, który jest Zbawicielem. I dlatego oni tańczą na Eucharystii, a my na Eucharystii nigdy nie tańczymy, mamy inną kulturę. I to jest ta zasada pomocniczości. My wam dajemy wszelkie możliwe rzeczy, dzięki którym wy możecie wzrastać tu, gdzie jesteście, według tych wartości, według których żyjecie. Zasada solidarności bywa nazywana miłością społeczną. Postuluje bowiem braterstwo ludzkie i chrześcijańskie. Tutaj świetnie Jan Paweł II mówił właśnie w 79 roku chyba na Wybrzeżu, że solidarność oznacza działanie dla drugich i z drugimi, a nigdy przeciw drugim. Dla drugich, z drugimi na równi, nigdy przeciwko nim. To jest solidarność. Natomiast jeżeli ja działam dla siebie, przeciw innym, to nie jest solidarność. To jest wykorzystywanie kogoś do własnych pomysłów. I teraz, żebyśmy zrozumieli zasadę społeczną, to ja tylko opiszę krótko, jak działa w innym człowieku. Był taki człowiek, co się nazywał Święty Bernardus. O, tam jest jego witraż. Teraz go nie widać, bo nie ma słońca na dworze. Ale tenże Święty Bernardus to był taki mądry człowiek, że on chciał pomagać ludziom. Najzwyczajniej w świecie. Był malarzem, jak wiecie, nazywał się Adam Chmielowski, ale w pewnym momencie go Pan Bóg tak do niego zaszeptał, że chciał zmienić swoje życie i chciał całkowicie poświęcić się służbie innym, miłosierdziu Bożemu, miłosierdziu okazywanemu drugiemu człowiekowi. I na początku to wspomagał, dawał tam biednym, co miał, gromadził rzeczy do przewalni, zrobił składki między swoją tą elitą malarską i kulturalną ówczesnego Krakowa, to jest końcówka wieku XIX wtedy jeszcze. I tak powstaje w nim coś, żeby dalej działać więcej. I w pewnym momencie, kiedy przychodzi różnego rodzaju kryzysy, ja już nie będę się w to zagłębiał, między innymi przychodzi bardzo ciężką depresję. Był u jezuitów, odchodzi od tych jezuitów, był kapucynów, odchodzi od tych kapucynów i stwarza zakon, trzeci zakon franciszkański posługujący ubogim. A więc dzisiaj potocznie znany Albertyni, ja siostry Albertynki, błogosławiona Bernardyna Maria Jabłońska jest współzałożycielką, pochodząca z Pizu, a więc nasza diecezja. Tylko jak on to zakłada? Zasada pomocniczości. Najpierw. On korzystał z tego, co mu dało miasto. Miasto dało mu ogrzewanie, ale miasto nie potrafiło się dobrze tymi ogrzewaniami zająć, tak? A więc on brał od miasta pieniądze na prowadzenie tych ogrzewani, ale on robił wszystko, by tam była godność człowieka, żeby ci ludzie poczuli, że są ważni. Zasada personalizmu. A więc docenił ich i co więcej, zaczął im pomagać, by oni się rozwijali. Nie tylko dawał im i wy sobie bądźcie dalej bezdomnymi, bez pracy, bez perspektyw na życie, ale on dał im rzeczy, które pomogły im wychodzić z bezdomności. On robił kursy różnego rodzaju warsztaty, aby oni zdobyli zawody, aby oni zmieniali siebie, aby oni docenili się, docenili to, kim są. Zasada solidarności. Widzicie? Jeden święty potrafił społeczeństwo zmienić. Dzięki temu wielu z tych ludzi częściowo dołączyli do zakonu braci Bertydo, a częściowo wyszli, wychodzili z bezdomności, potrafili już sami działać, sami tworzyć błędne dzieła. Popatrzcie, że my czasami popełniamy wielki błąd. My chcemy tak pomagać wszystkim ludziom, że my nie dajemy im wędki, tylko dajemy im wszystko, żeby było im ciepło i dobrze i oni wtedy od nas tylko przychodzą pan tam, pan tam, pan tam, pan tam, pan tam, pan tam i tak dalej. A chodzi o to, żeby mu pomóc w tym, żeby on znalazł pracę. Żeby on sam odczytał swoją godność, żeby on sam stał się samowystarczający. Nie chodzi tylko o to, żeby przykryć wszystkich tych biednych naszymi kocami. I oni sobie tam dalej leżą, nic się nie dzieje, nic się nie zmienia w ich życiu. Chodzi o to, żeby ich doprowadzić do godności człowieka. Dobro wyprowadzić ich z tego, na przykład z bezdomności, czy z ubóstwa. Czy jak ktoś nie ma pracy, to mu czasowo pomagać, aż tą pracę znajdzie. Mobilizować go do tego. Nie tylko dawać pieniądze za nic. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo to jest wtedy, kiedy ja mu pomagam czasowo, bo mógł się rozwinąć. Aby mógł się rozwinąć. I stworzę mu takie warunki, w których on będzie mógł się rozwijać. Zasada dobra wspólnego. Proste. Tak mi się wydaje, chociaż trudne. Ale widzicie, że to jest do zrobienia. Tylko to musi się w naszej głowie zmienić. To się musi w naszej głowie zmienić. To nie może być tylko dobroczynność, miłosierdzie, że ja sobie o coś tam rzucę i idę dalej. Ale jeżeli mam możliwość ustanawiania prawa, działania w samorządzie, działania na rzecz charytatywności dobrze pojmowanej, to mam obowiązek to robić. Jak nie, to mam tylko przynajmniej wspomagać te osoby, które tak działają. A państwo ma obowiązek to zapewnić. No i teraz to wy już sobie sami będziecie wiedzieli, kto to jest chrześcijaninem w polityce, a kto nie. Tak na marginesie zakończę. Tylko tym. Ale zacytuję jeszcze Wyszyńskiego, żebyśmy w ten sposób może sobie podsumowali. A kardynał Wyszyński pisał jeszcze między innymi takie słowa. Współczesnemu światu przypomnieć należy, kim jest człowiek. Czyż nie jest on w godności swej wyniesieniu przedmiotem największego podziwu? Panie, Panie nasz, cóż jest człowiek, mówi Pismo Święte, uczyniłeś go nie więcej, go małą, co mniejszym od aniołów. Chwałą, czcią ukoronowałeś go i postawiłeś go nad dziełami rąk Twoich. Poddałeś wszystko pod nogi jego i owoce, i woły wszystkie, nadto i zwierzęta polne, i ptactwo, i ryby morskie. Człowiek jest ważniejszy, czy zwierzę, za samo personalizm. Kto jest ważniejszy? Wrócić musi Chrystusowe prawo. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Czyż dusza nie jest ważniejsza niż pokarm, a ciało niż odzienie? Wraz z nim wrócić musi przekonanie, że wartość człowieka zależy przede wszystkim od jego wartości moralnych, że wszelkie jego prawa w społeczeństwie muszą być mierzone miarą jego moralności, której należy przyznać pierwszeństwo w nowym ustroju, że dobra materialne muszą być podporządkowane dobru moralnemu, muszą mu służyć. Należy obalić stosowaną tak często dotychczas wśród ludzi zasadę zysku jako miernika ludzkiej wartości. Ile zarabiasz? Do jakiej kategorii płac należysz? Jaki wysoki podatek płacisz dochodowy? To pogańskie tytuły praw nowej elity. Nie materializm. Materializm to jeszcze dialektycznie to była komuna, a wyszliśmy już chyba z tego i weszliśmy w kapitalizm, który też mówi tylko o pieniądzach. Jedno i drugie jest błędem. Jedno i drugie jest błędem. Słuchajcie, od XIX wieku powstało mnóstwo, oni tak mnóstwo, 9 przynajmniej. Przynajmniej 9, jak nie więcej, już w tej chwili pamiętam. Encyklik społecznych Kościoła. Ile on 13, Jan Paweł II, i Pius XII, Pius chyba IX. Oni wszyscy nad tymi problemami wtedy się pochylali. Kiedy końcem XIX wieku zaczął to robić fabryki, przestał się liczyć człowiek, kiedy ciągano ludzi z rolnictwa, wsadzano do fabryk i nagle oni się zaczęli gubić, co jest dobre, co nie. I zostali, byli wyzyskiwani. Mieli bardzo małe, marne pracy, płace. I wtedy Leon XIII mówi, tak być nie może. I pisze encyklikę. Kościół się zawsze upominał o to, tylko nikt rzadko ktoś Kościoła słuchał. Ale jeżeli słuchali, to rzeczywiście chodzili na tym dobrze, przynajmniej ci pracodawcy, którzy tak robili. Dla powtórzenia jeszcze raz. Zasada pomocniczości, zasada dobra wspólnego, zasada personalizmu i zasada solidarności. To są te zasady katolickiej nauki społecznej, które myślę, że wszyscy powinniśmy znać. I pomódlmy się na koniec o to, abyśmy potrafili tymi zasadami kierować się w życiu. Już krótko, nie będę teraz się męczył przygiąłem. Jedną pieśń zaśpiewamy, podziękujemy Panu Bogu, 10. Różańca apel.